Na podcast DNA Muzyki Polskiej zaprasza Polskie Wydawnictwo Muzyczne.
Dzień dobry. W cyklu DNA Muzyki Polskiej wita Państwa Mariusz Gradowski. Wakacje, teraz kiedy nagrywamy, ale kiedy Państwo będą odsłuchiwali ten materiał, no to kto wie, może już będzie dawno po wakacjach, no ale nie martwmy się tym, bo zawsze jakieś wakacje mogą na nas czekać. No w każdym razie tematyka dzisiejszego spotkania będzie taka właśnie: letnia, ciepła, sympatyczna, wakacyjna. Moim gościem jest dzisiaj Jakub Puchalski.
Dzień dobry.
A będziemy rozmawiali o Chopinie, który jest bohaterem twojej, Jakubie, książki wydanej w cyklu Małe Monografie. I od tego może zacznijmy. Powiedz mi proszę, jak to jest pisać książkę o człowieku, o którym napisano już, zdawałoby się, prawie wszystko?
Jest fascynująco. To jest kontakt z niezwykle bogatą osobowością, która została pokazana przez wielu różnych badaczy, pisarzy na najróżniejsze sposoby. Z tym, że najciekawiej tak naprawdę została pokazana przez samego Chopina w jego listach. Ta moja mała biografia, mała monografia opiera się przede wszystkim na listach Chopina, na tym, co sam tworzył i pisał. Pisał w sensie o sobie pisał, nie tylko swoją muzykę. I idę właśnie za tym głosem samego Chopina, doszukując się niekiedy, dopytując o pewne sprawy, które może w biografiach znanych i w biografiach funkcjonujących no już od ponad 100 lat, gdyż dobrze, ponad 150 lat prawie, gdyż ta najważniejsza XIX-wieczna biografia Fryderyka Nixa ma już swoje ponad wiek głęboko. Więc dopytując o pewne sprawy, które nie uzyskiwały do tej pory moim zdaniem w pełni przekonującej mnie odpowiedzi. Nawet w takiej małej monografii, w takiej małej biografii okazuje się, że wciąż można dać jakieś nowe informacje, gdzieś coś wyszukać i zaproponować pewne nowe interpretacje jakichś faktów, jakichś zdarzeń, no i interpretacje muzyki także, gdyż nie pomijam tutaj dzieł muzycznych.
A, miałem pójść w inną stronę, ale to zaciekawiłeś mnie. Co ci się udało takiego nowego, może nie odkryć, ale na jakie pytanie udało ci się odpowiedzieć, a może właśnie odkryć?
Główne wątpliwości budził we mnie zawsze problem debiutu Chopina w Wiedniu i następnie porażki Chopina w tymże samym Wiedniu. Debiut nastąpił triumfalny w 1829 roku, gdy Chopin przyjechał na 2 tygodnie i nagle został wciągnięty w organizowanie koncertu, który został powtórzony, wszyscy byli zachwyceni. Sam Chopin przekonał się do tego, jak wielką siłę może mieć jego sztuka i jak bardzo to może stanowić plan życiowy tak naprawdę. Od tego zresztą zaczynam samą narrację w książce. Przyjechał rok później do Wiednia, przywożąc nowy koncert fortepianowy, z którego był dumny i miał nadzieję na powtórzenie i pomnożenie tak naprawdę sukcesu. Tymczasem okazało się, że nic się nie wydarzyło. Siedział w Wiedniu przez kilka miesięcy i nie mógł się doczekać, nie mógł dopracować się zagrania choćby jednego koncertu. Tradycyjną odpowiedzią, która jest powtarzana wszędzie, troszeczkę idąc za pewną drobną sugestią Chopina, jest informacja o tym, że wyjaśnienie, że rozpoczęło się i trwało powstanie listopadowe i Austriacy jako jedni z zaborców bynajmniej z nim nie sympatyzowali, byli nastawieni negatywnie do Polaków i w związku z tym Chopin cierpiał jako ów Polak w Wiedniu. Wydawało mi się to zawsze mało przekonujące. Po pierwsze dlatego, że w Wiedniu było mnóstwo Polaków, którzy jakoś nie cierpieli. Po drugie dlatego, że sam Chopin nie wydawał się cierpiący. Chodził, odwiedzał salony, obracał się w towarzystwie. Nikt mu tam żadnych uwag nie robił z powodu jego pochodzenia. Wprost przeciwnie, rodzina Malfattich i parę innych osób wręcz podtrzymywała na duchu. A zatem gdzie ten problem? Gdzie problem owego pochodzenia polskiego, które byłoby tutaj ciężarem. Jest jeden właśnie wspomniany tu przeze mnie wątek, który gdzieś na poziomie ludowego Wiednia Chopin zauważył, to znaczy usłyszał w jakiejś gospodzie, jak dwóch Austriaków narzeka na Polskę i co napisał w liście. No ale to jest, powiedzmy, mało przekonujące uzasadnienie braku sukcesu. Pogrzebałem troszeczkę, co w tej chwili nie jest takie trudne, gdyż jednak dzięki różnym bazom danych, także artykułów naukowych, można łatwo doszukać się wielu informacji. Pogrzebałem troszeczkę i zauważyłem pewną prawidłowość. Otóż w momencie, w którym Chopin pojawił się w Wiedniu pierwszy raz, natychmiast wokół niego znalazły się osoby, które chciały z nim współpracować i zobaczyły pewną okazję zaistnienia. Po pierwsze wydawca, który postanowił wydać jego wariacje, które Chopin mu na pewno zagrał, wariacje B-dur i spodobały się te wariacje Haslingerowi. Po drugie, Haslinger miał wtedy na swoich usługach poniekąd krytyka muzycznego Blachetkę, który miał z kolei córkę, pianistkę rozchwytywaną wówczas w Wiedniu w wieku Chopina będącą, Leopoldinę Blachetkę, która też chciała grać te wariacje. Do tego się pojawił stary znajomy Chopina z Warszawy, który zorganizował i poprowadził koncert. Blachetka napisał z tego recenzję. No, sukces gwarantowany. Natomiast rok później Haslinger jakoś nie był zainteresowany nowym koncertem. Przypuszczalnie wariacje może nie sprzedawały się tak dobrze, jak na to liczył. A wydanie koncertu to ogromny nakład środków, więc inwestycja potężna. Blachetkowie wyjechali z Wiednia, już ich tam nie było. Z kolei Wiochfel, ten znajomy, niestety się rozchorował i był nie do użycia, że tak powiem, zupełnie. To już zresztą były chyba jego ostatnie miesiące, niestety. Nawet wielki skrzypek, który wtedy sekundował Chopinowi, widział, zapraszał go ponownie do Wiednia, Szupancik. Wielki skrzypek, który był wykonawcą utworów, którego kwartet sławny był wykonawcą utworów Beethovena. Przez długie, długie lata kwartet Szupancika właśnie dokonywał prawykonań i grał tego Beethovena na swoich seriach koncertowych. I zapraszał Chopina do grania z nim samym, gdyż usiłował w 1829 roku trochę ożywić tą swoją serię koncertową, która podupadała. Szukał pianistów i to szukał pianistów zewnętrznych, nie ze środowiska wiedeńskiego, w którym panowały, królowały różne córki dobrych domów grające na fortepianie, czego unikał jak ognia. Więc Szupancik widział w Chopinie wybawienie. Przyjechał młody, zdolny talent, świetny pianista, grał za darmo. Chopin zagrał za darmo dwa swoje występy, nie recitale bynajmniej, ale dwa te swoje występy w 29 roku. W 30 już nie chciał grać za darmo. A zatem Szupancik niestety w 30 roku już nie żył. Nawet jego nie było. Okazało się, że po prostu Chopin trafił idealnie w machinę promocyjną w 29 roku, która w 30 roku już się rozsypała i nie było komu zorganizować tego koncertu. Nikt nie widział specjalnego interesu w tym dla siebie, a jednak egoizm rządzi światem i to biznes kręcił muzyką wtedy, do tej pory zresztą jest istotnym silnikiem dla powodzenia najróżniejszych artystów. I także Chopin w pewnym momencie zaskoczył, a potem zatarł ten silnik niestety. I okazało się, że sukcesu nie ma nie z powodów politycznych, tylko z powodów czysto biznesowych.
Bardzo mi się podoba ta metafora silnika, ale też mam wrażenie, jest jakaś odpowiedź na pytanie, jak mówić o Chopinie? No bo prawdę powiedziawszy, gdybyśmy zadali naszym słuchaczom pytanie, z czym im się kojarzy Chopin, no to tutaj padałyby być może takie odpowiedzi jak wierzby, jak mazowieckie równiny, ktoś by powiedział mit, ktoś by powiedział wspaniała muzyka, bo to jednak o muzykę też także chodzi. Generalnie mit, który narasta wokół człowieka, wokół muzyka, kompozytora. No i teraz być może się ze mną zgodzisz, że ciężko się przez taki mit przebić, ażeby spróbować dotrzeć, no już nie mówię górnolotnie do prawdy, ale do jakiejś bliskości tego, co naprawdę miało miejsce. No i chociażby odzieranie tych zużytych metafor i wprowadzanie nowych tutaj może temu służyć. I powiedzmy tak, biznes, machina promocyjna, dobrze, to pójdźmy tym tropem. Chopin w pracy, bo obiecałem słuchaczom, że będziemy mówić o Chopinie wakacyjnym w jakimś sensie, no ale zanim wakacje, no to niech on popracuje trochę. No nie chodził do takiej pracy sensu stricto, ale pracował.
Praca przychodziła do niego, to znaczy przychodzili do niego uczniowie, gdyż to była główna praca Chopina, jak to określał mój młyn, gdyż udzielał lekcji całymi dniami tak naprawdę, jeżeli tylko był w stanie oczywiście, bo to też wiemy, że niestety nie zawsze był zdolny do pracy faktycznie, ale... Tak, praca przychodziła do niego. Niektóre uczennice próbowały w pewnym momencie namówić go na to, żeby przyjeżdżał on do nich, bo narzekały, że to daleko i trzeba się wysilić. George Sand miała mu podsunąć odpowiedź, że moje lekcje po 20 franków udzielane w moim salonie są o wiele lepsze od lekcji udzielanych po 30 franków, kiedy trzeba jeszcze po mnie wysłać powóz udzielanych w domu uczniów. Więc co to przekonywało te uczennice, zwłaszcza, że ta kwota była wysoką kwotą, powiedzmy sobie od razu szczerze, to Chopin zarabiał jako nauczyciel właściwie najlepiej jak można było. Więc praca była dla niego istotna i w ten sposób właśnie przychodziła do niego, ale co ciekawe w czasie wakacji także pracował, to znaczy jego urlop był także urlopem roboczym, mimo całego odpoczynku, jaki wśród wzgórz i pól krainy Berry u Georges Sand w Noan zażywał, gdyż podczas wakacji komponował. Tego nie robił w trakcie sezonu w Paryżu, nie miał na to czasu i nie miał na to siły, najwyżej pewnie notował różne pomysły, coś dopracowywał czasami, dopracowywał nierzadko nawet, gdyż nuty wymagały opracowania do wydania. Trzeba było poprawiać, korekty robić na próbnych wydrukach, więc to ogromna robota, której zresztą nie cierpiał. Chętnie powierzał ją, jeżeli miał komu, kogoś zaufanego, jak Fontana na przykład, Julian Fontana, to chętnie oddawał takie zajęcia, przepisywanie tych utworów swoich na czysto po to, żeby oddać je do wydawcy. To mordęga kompletna. I ostatecznie jednak komponował w sumie latem.
To może jeszcze, zanim, bo to lato tak kusi, żeby już skręcić w stronę cieplejszych dni, ale jeszcze pomówmy o tych jego lekcjach. Jak wyglądała lekcja u Chopina od momentu, kiedy uczeń wchodził do salonu?
Uczeń wchodził do salonu w ogóle z reguły przed swoją lekcją. Często uczeń słuchał lekcji wcześniejszego ucznia, jeżeli ktoś tam już grał. Taka pianistka jak Friederike Miller, której listy zostały odkryte i opublikowane niedawno, opisuje także, że gdy sama przychodziła jako pierwsza, to Chopin kazał jej grać od razu po wejściu. Często Chopina w ogóle nie było w domu, gdy przychodzili uczniowie. Oni dopiero czekali na Chopina, na powrót Chopina, na przyjście, na zjedzenie śniadania na przykład przez Chopina, który tam sobie w pokoju obok ewentualnie śniadał, ubierał się, pił swoją czekoladę, ale już uczeń powinien grać. Chopin wszystko słyszał, zapamiętywał i poprawiał później. Mówił, że mu się podobało lub nie podobało. No na pewno przebieg lekcji zależał przede wszystkim od tego, kto grał. Czyli czy Chopin akceptował tę grę, czy jej nie akceptował. Miał to nieszczęście, że uczyli się u niego nie tylko zdolni pianiści, ale wiele osób z towarzystwa, zwłaszcza panien z towarzystwa, którym wypadało uczyć się gry na fortepianie i wypadało się uczyć u Chopina, który miał tę aurę wokół siebie Ariela fortepianu, tego wyjątkowego zupełnie poety, który mógł owe panny wyposażyć w subtelną umiejętność cieniowania dźwięku na fortepianie i snucia najróżniejszych, delikatnych narracji muzycznych, najlepiej w swoich utworach. No, niektóre z tych panien nie dostępowały zaszczytu grania utworów Chopina, gdyż dawał je raczej zaawansowanym uczniom, a nie wszystkie właśnie były zaawansowane. Zżymał się niejednokrotnie na brak wyczucia, na brak elementarnego nawet właśnie wyczucia wrażliwości muzycznej u swoich uczennic, niekiedy u uczniów również. Ale gdy dostawał kogoś dobrego, odpowiednio wyćwiczonego, w ogóle wrażliwego właśnie muzycznie, no to rozwijał skrzydła i listy Fryderyka Miller opisują mnóstwo zachwytów i rozkoszy tak naprawdę muzycznych, jakie wymieniali ze sobą, między sobą nauczyciel ze swoją zdolną uczennicą, grając wspólnie utwory, jeden fragment ona, gdy ona grała dla niego, on jej coś podgrywał niekiedy, pokazywał i cieszył się, gdy łapała to w lot. Wyrażał swój zachwyt i zadowolenie i takie lekcje, powiedzmy, nie były dla niego ciężką pracą zapewne, podczas gdy inne jednak pewnie tak.
A długo trwały takie lekcje od śniadania do, no właśnie, do której mniej więcej?
Potrafiły trwać kilka godzin, bo Chopin nie liczył tego czasu precyzyjnie. To nie były wypunktowane momenty. Umawiał się na jakąś porę z kimś, jak mówię, właśnie często ten ktoś przychodził, a trwała lekcja poprzednia i trzeba było poczekać, dopóki się nie skończy. Skończyła się wtedy, gdy Chopin uznawał ją za skończoną. Nikt tutaj Chopina raczej nie reglamentował specjalnie, a trzeba pamiętać, że słuchanie cudzej lekcji także było pouczające dla kogoś. Zwłaszcza, że tak naprawdę w takiej sytuacji, podobnie zresztą było z lekcjami Liszta czy wielu innych pianistów wybitnych, którzy uczyli w tamtym czasie, takie lekcje tworzyły pewne środowisko. Istotne było to, żeby uczniowie słyszeli się nawzajem, żeby widzieli, jak inni grają. To jest motywujące, zwłaszcza jeżeli gra ktoś lepiej. Jeżeli gra ktoś gorzej, też może być motywujące, bo przynajmniej ja się cieszę, że ja gram lepiej. Także motywacja pozytywna. Jednocześnie słyszymy, jakie uwagi daje Chopin innym, na co zwraca uwagę. To jest bardzo kształcące, niekiedy nawet bardziej niż sama praca nad jednym utworem, gdzie trzeba tutaj, Chopin bywał pedantyczny i drobiazgowy, zwłaszcza jeżeli ktoś nie rozumiał, o co mu chodzi i potrafił nad jednym taktem spędzać bardzo dużo czasu, po to, żeby wreszcie uzyskać efekt oczekiwany, a efekt było trudno uzyskać. Nie było łatwo zadowolić Chopina, gdyż tak bywa z artystami, dla których wszystko jest jasne i oczywiste, ale przekazanie tego uczniom mało pojętnym bywa niestety kłopotliwe i wtedy trwa taka lekcja i wtedy zawiesza się wręcz w jakimś momencie.
Pomówmy teraz o tej drugiej pracy, o której wspomniałeś, czyli o pracy kompozytorskiej, ale nie będę dociekał, skąd się brał geniusz Chopina, jak on wysnuwał te melodie z siebie, bo to ciężko byłoby o tym mówić, ale ciekaw jestem, czy miał jakieś nawyki. Niektórzy porządkują biurko, temperują ołówki, niektórzy piszą od razu, wiemy, że Mozart szybko szkicował bas i górny głos, a środek sobie wypełniał później, bo to nie było tak bardzo istotne, bo to były pewne mechanizmy, które mógł sobie później dopracowywać. Ciekaw jestem, jak ten warsztat pracy kompozytorskiej wygląda u Chopina. Czy wiele o tym wiadomo?
Wiadomo głównie tyle, co widać w jego rękopisach, a rękopisy są pełne szkiców, skreśleń, poprawek, najróżniejszych wersji, wariantów. Widać, że dopracowywał, starał się znaleźć właściwy sposób pokazania każdego detalu linii melodycznej, poczynając od niej przez harmonię, przez same znaki diakrytyczne, że tak powiem, czy też didaskalia różnego rodzaju, które następnie skreślał i poprawiał i ostatecznie wracał niekiedy do pierwszej wersji. Widać, że się wahał. To, co znamionuje w gruncie rzeczy utwory Chopina, moim zdaniem, w porównaniu z wieloma innymi kompozytorami, to jest pewna ich otwarta formuła. Chopin dopuszczał do druku jakąś wersję utworu, w dużej mierze, mam wrażenie, nierzadko, wtedy, gdy już po prostu nie miał siły nad nim pracować. Po czym grając, wykonywał go inaczej, niż było zapisane. Wielokrotnie mamy świadectwa słuchaczy jego koncertów, czy właśnie uczniów także, którzy stwierdzają, że Chopin gra, czy każe im grać zupełnie inaczej to, co skomponował i czasem chodzi o warianty tekstowe, gdy jednak troszeczkę inną wersję proponował. W ten sposób mamy na przykład zapisane warianty Nocturnu Esdur, opus 9, numer 2 przez Mikulego, co jest powtórzone w wydaniu narodowym. Dajmy na to, można grać te warianty. Raul Koczalski, uczeń Mikulego, także nagrał je, nie tylko on zresztą. Pochodzące właśnie z rękopisu uczennicy, dla której zanotował inne ozdobniki i inne te fiorytury fortepianowe, myśląc, że może tak będą lepiej brzmiały dla niej specjalnie, że tak jej sposób wykonania pomoże, będzie bardziej efektowny. Z drugiej strony zupełnie zmieniał oznaczenia dynamiczne i akcenty potrafił inaczej stawiać później, wręcz niekiedy rozpaczał ostatecznie, że zapis nutowy jest zbyt schematyczny, nie jest w stanie oddać jego niuansów, które chciałby przekazać, że tylko niektóre utwory, to mówił Fryderyka Millach właśnie, która to zapisała, że niektóre utwory da się zapisać faktycznie nutami, jego utwory i da się grać, niektóre etiudy na przykład, ale nokturny, parę innych rzeczy, są absolutnie niemożliwe do utrwalenia w piśmie nutowym. Że liczba niuansów wymagałaby opisania szczegółowego, którego nikt nie byłby w stanie odczytać, a z drugiej strony osoby, które są wrażliwe, tego nie potrzebują, gdyż będą to czuły, jak należy zagrać ten utwór. No, Fryderyka Millach, która należała do tych wrażliwych osób, zdaniem Chopina, miała jednak z tym niekiedy trudności, zwłaszcza przed lekcjami u Chopina, gdy przyjechała do Paryża, gdy zaczęła pobierać lekcje, gdy zaczęła słuchać gry Chopina, stwierdziła, że to, w jaki sposób wcześniej grała muzykę Chopina w Wiedniu jeszcze będąc, bo była Wiedenką i ze swoim nauczycielem właśnie tam grała, to przypomina naukę języka angielskiego bez nauczyciela, wyłącznie z podręcznikiem, nie słysząc nigdy brzmienia języka angielskiego. Co możemy sobie wyobrazić, prawda? To jest bardzo, bardzo trafne, bardzo piękne porównanie. No, ona stwierdzała, że niestety w momencie, w którym Chopin umrze, nikt świat nie będzie wiedział, jak należy grać muzykę Chopina. Faktycznie to nam pozwala, z jednej strony nie wiemy, nie mamy tego już wzorca, ale z drugiej strony pozwala nam to w tej chwili grać Chopina na najróżniejsze sposoby. I to, co słychać na szczęście coraz częściej, to jest pewna swoboda, pewna wolność w podejściu do tekstu, wolność, ale pełna wrażliwości. Widać, że pojawiają się pianiści w tej chwili, po pół wieku przynajmniej takiego ścisłego trzymania się tekstu chopinowskiego, co po II wojnie światowej stało się dominującym sposobem lektury. Arthur Hadley mówił, że jedyne, co mamy, to jest tekst i tekst nam wystarcza zupełnie, a wszelkie tradycje są nieprawdziwe, że Koczalski niby przez Mikulego miał coś, jakąś tradycję przekazywać, ale to wszystko jest fałsz, bo mamy tekst i to wszystko. No, otóż to było odświeżające spojrzenie, które zaprowadziło nas zdecydowanie w ślepą uliczkę i w tej chwili już coraz więcej pianistów podchodzi jednak od strony wrażliwości do tego tekstu, a nie od strony ścisłego przestrzegania litery, która tam jest zapisana, gdyż Chopin to potwierdza. Chopin nie był zadowolony z liter, które były napisane. To był tylko schemat. Schemat, który trzeba ożywić. I no, na tym polegały jego lekcje, właśnie na ożywianiu tego schematu.
To jest wspaniały wątek, ale to pozwól, że nie pójdziemy tą trasą, ponieważ kwestia wykonań muzyki Fryderyka Chopina to jest osobny temat, temat rzeka. Ale jednak łączy się z tym, o co zapytam za chwilę, to znaczy z jeszcze innym rodzajem pracy, który mógłby Fryderyk Chopin wykonywać i czasami wykonywał, to znaczy no, żywot koncertującego pianisty. To był całkiem dobry fach dla niektórych, który wiązał się z całkiem niezłymi zarobkami, ale akurat no, nie była to rzecz dla Fryderyka Chopina ulubiona do wykonywania.
To jest wielki dramat, myślę, tak naprawdę życia Chopina i planów Chopina, który zdecydowanie wtedy na początku swojej kariery, w 29-30 roku, na początku także pobytu w Paryżu, zdecydowanie liczył na zrobienie kariery koncertującego pianisty, o czym pisał wprost do Elsnera, że właśnie musi torować sobie drogę jako pianista, gdyż jako pianista jest znany i ma szczęście wykonywać swoje własne utwory, nie musi czekać, aż inni je zagrają, bo Elsner namawiał go do pisania oper, jak wiadomo, i do pisania oratoriów ewentualnie, tego typu rzeczy, na co Chopin odpowiadał, no niestety, no, mnóstwo zdolnej młodzieży czeka ze swoimi operami i Meyerbera zagrali wreszcie po wielu latach jego siedzenia w Paryżu i płacenia za to siedzenie w Paryżu, wtedy, kiedy było dosyć obera, kiedy już wszyscy mieli go dość. No, jedynie Cherubini ogląda te utwory w konserwatorium. Cherubini jako dyrektor konserwatorium ogląda, ale nie wykonuje też, nie słucha, ponieważ tych utworów pisanych na orkiestrę, wielkie składy symfoniczno-operowe, churalne, wokalne, tego się po prostu nie wykonuje, gdyż jest to drogie, kłopotliwe i jest ogromna konkurencja. Chopin jako, czy pianista, jako kompozytor miał to szczęście, że mógł grać siebie. Faktycznie w tamtym czasie zaistniał już, świetnie się miał zawód koncertującego kompozytora, pianisty kompozytora. On przez cały XIX wiek, do połowy XX wieku miał się znakomicie. Można powiedzieć, że przecież Chopin był tylko kolejnym w kolejce. Przed nim koncertującymi kompozytorami byli Kalkbrenner, Field, Pixus, cała masa pianistów w stylu Brian, których w tej chwili nie pamiętamy szczególnie dobrze, gdyż ich muzyka nie była tak wybitną, ale była wystarczająco wybitną, żeby zrobili świetne kariery i właśnie zgromadzili często pokaźne majątki. W czasach Chopina taką karierę robił Thalberg i Ferenc Liszt, wielcy konkurenci. W czasach późniejszych królem takich artystów był Anton Rubinstein, a ostatnim takim pianistą, kompozytorem zapewne był Sergiusz Rachmaninow, czyli to ciągamy do połowy wieku XX, właśnie z żyjącym nurtem tego typu twórczości. Zresztą tak naprawdę popatrzmy, również Prokofiew i Bartok również właśnie w ten sposób kształtowali swoje kariery, także grając swoje utwory jako pianiści. Ale Rachmaninow, powiedzmy, był w pełni takim kompozytorem pianistą, już pełną gębą, tradycyjnym stylu. Paderewski również należał do tej grupy. Chopinowi się jednak nie udało. Nie udało mu się, gdyż po pierwsze zapewne miał zbyt słaby dźwięk na dużą salę koncertową. Dźwięk przebogaty w niuanse, subtelny, liryczny, śpiewny, piękny, ale nie przebijający się specjalnie przez orkiestrę, zwłaszcza że fortepiany w tamtym czasie były słabiej brzmiące niż późniejsze. Chopina dotykała go wyraźnie, bardzo osobiście, każda negatywna uwaga krytyki. I te krytyki nie były zaskakująco dobre, powiedzmy, po jego pierwszych paryskich występach z orkiestrą zwłaszcza. Właśnie zwracano uwagę na ten zbyt słaby dźwięk. Koncerty, koncert e-moll i koncert f-moll, później wykonane przez niego w Paryżu, nie zyskały aż tak entuzjastycznych recenzji, jakby się spodziewał. I ostatecznie myślę, że to przeważyło szale wraz z jego, no może brakiem zaufania do siebie, do swojej własnej siły, do swojej własnej mocy panowania nad publicznością. Zaczął postrzegać tę publiczność jako kogoś, kto być może nie jest mu tak przychylny, publiczność, która była masową publicznością, przypadkową na koncertach, i nabrał wręcz swego rodzaju wstrętu do wystąpień publicznych. Co oznaczało, że nie był w stanie zrobić tej właśnie kariery koncertującego pianisty, która naprawdę przynosiła ogromne profity i zarówno Thalberg, jak i Liszt potrafili i mogli wycofać się po kilkunastu latach tak naprawdę tej wielkiej kariery, dość wcześnie wycofać się z życia koncertowego, grając od czasu do czasu na cele dobroczynne albo inne jakieś tego typu, gdyż mieli majątki, z których mogli żyć. Chopinowi, jak wiemy, pod koniec życia tego majątku szczególnie brakowało, gdy nie mógł już uczyć. I niewątpliwie chętnie był w stanie zarobić trochę więcej pieniędzy w tamtym czasie. No nie miał już także siły występować publicznie w ostatnich miesiącach swojego życia. Ale Zdarzyło mu się kilkakrotnie odpowiednie kwoty zebrać, te jego występy, które zapewniały mu całkiem swobodne lato i które budziły zazdrość nawet świetnie zarabiającej George Saint, która potrzebowała jednak wielu tygodni spędzonych przy biurku, żeby zarobić taką kwotę, jaką Chopin zarobił w ciągu jednego wieczoru, występując w sali Pleyela dla ograniczonej liczby słuchaczy. Tak to robiło wrażenie i to było czymś, na co mógłby patrzeć z żalem, gdyby tego tak bardzo nie lubił.
No dobrze, to Chopin trochę popracował, dajmy mu odpocząć. Kiedy myślimy o wakacjach, to być może się ze mną zgodzisz, że to jest raczej taki czas magiczny, szczególnie doceniany w dzieciństwie, kiedy te wakacje zdają się być nieskończone, pełne możliwości, pełne przeróżnych zdarzeń, do których się później wraca przez całe dorosłe życie. To od tego może zacznijmy, od tego czasu kanikuły w dzieciństwie Chopina i w jego młodych latach.
Te wakacje, na które Chopin czekał na pewno i na których się najlepiej bawił, to były wakacje spędzane w domach rodzinnych jego kolegów, przyjaciół, których poznawał w trakcie roku szkolnego, którzy mieszkali na pensji prowadzonej przez jego ojca, przez Mikołaja Chopina, który nie tylko był nauczycielem języka francuskiego w warszawskim liceum, ale także, nie tylko on zresztą, profesorowie w ten sposób dorabiali regularnie, prowadził pensję dla chłopców z dobrych domów, z naciskiem na dobrych, bo zamożnych. Ta pensja była bardzo kosztowna, należała do naprawdę elitarnych, tak powiem, zakładów, gdyż zakładów to może nie jest dobre słowo, to była bardzo domowa pensja. Justyna Chopin i sam Mikołaj Chopin zajmowali się tymi chłopcami, karmili, wychowywali. Mikołaj był guwernerem z zawodu i prowadził świetne wychowanie młodzieży. Wszyscy tak naprawdę byli mu głęboko wdzięczni, pisząc z dużym uznaniem, ogromnym uznaniem o swoim dawnym wychowawcy. Czy z czasów pensji, czy z czasów, kiedy jeszcze pracował w różnych domach jako guwerner. Więc tak, to były te wakacje, na które Chopin czekał, jeżdżąc właśnie do dworów na północy, na Kujawach, w okolicach Torunia i tam odbywając wycieczki i tam zażywając radości życia wiejskiego. Tu możemy powiedzieć, wspominałeś na początku o tej pewnego rodzaju konwencji patrzenia na Chopina przez pryzmat wierzby i tych łanów mazowieckich. I tu rzeczywiście coś w tym mamy, gdyż Chopin faktycznie tam się świetnie odnajdywał, ale bynajmniej ta wierzba, pod którą go widzimy tak często, idąc za myślą, za koncepcją Wacława Szymanowskiego, autora pomnika Chopina w Warszawie, ta wierzba nie była wierzbą smutku i żałości i smętku jakiegoś mazowieckiego, tylko była wierzbą, na którą można było się wspinać i z niej skakać do strumienia. Chopin spędzał te wakacje bardzo aktywnie, tak jak tylko mógł, próbując jeździć konno, podpatrując różne wydarzenia na wsi i opowiadając je następnie w pisanych do domu listach, jak część z nich znamy, to są słynne kuriery szafarskie, numery kuriera szafarskiego, w którym opisuje a to bójkę dziewcząt, a to informacje o tym, że ocieliła się krowa, wszystko to sprzedając w zabawny, pełen humoru sposób, niczym wielkie wydarzenia z kroniki warszawskiej. A to też słysząc wiejską Katalanię siedzącą na płocie, która śpiewała sobie z fałszem mazureczka.
W twojej książce też wyczytałem, że jeździł konno.
Tak, uczył się, próbował jeździć konno bez wielkiego powodzenia, ale nie miał też tutaj specjalnych ambicji, co potem może mu się przydało podczas wakacji w Noaon, kiedy niestety choroba siły mu odbierała, a jednak chciał uczestniczyć w wycieczkach różnych, które organizowano, więc wtedy jeździł na ośle, na oślicy był prowadzony. Może to doświadczenie z konnej jazdy stępa zapewne, głównie sądząc po jego relacjach, pomagało mu cieszyć się jazdą na oślicy w Noaon.
Ta wizja jazdy na koniu przypomniała mi też, że przecież mamy świadectwo o tym, że on całkiem nieźle dokazywał. Tu skręcona noga, tu rozbita głowa.
No oczywiście, Chopin był pełnym radości młodzieńcem. To jest w ogóle cudowne w czytaniu tych listów jego wczesnych, właśnie z okresu warszawskiego, w którym widać, jak kipi energią, radością. To jest chłopak, który chce poznawać każdy zakątek życia praktycznie, jaki się da. Patrzy na to z ironią jednocześnie i co dodaje tylko smaku tym wszystkim listom, ale ta wszechobecna radość jest niesamowicie, też no, kontrastuje później z późniejszym, z tym, co 20 lat później pisał, ale jest tym, co charakteryzuje tę jego całą młodość. Nawet najczarniejsze, najsmutniejsze momenty, jak śmierć siostry, nie potrafią go wybić z radości życia tak naprawdę. On pozostaje tak chłonnym i tak wesołym z natury, kąpanem w najróżniejszych zabawach, że nic nie potrafi załamać go, nic nie potrafi go złamać i chmury rozpraszają się za każdym razem.
To dodajmy może jeszcze do tego Chrubieszów, bo był tam u swojego przyjaciela.
Tak, był także w Chrubieszowie, gdzie miał się okazję zapewne zetknąć z trochę innym folklorem niż na północy. Właśnie z folklorem już tchnącym nieco dumkami ukraińskimi, bardziej wschodnim i południowym zarazem. No, wracał myślami do tego Chrubieszowa i do wielu innych miejsc później także. To za każdym razem było lube wspomnienie, które ożywiało także jego pamięć w latach paryskich i nawet w tych smutnych, chociaż też właśnie trzeźwość myślenia tutaj za każdym razem jest widoczna. Przypomina mi się późniejszy właśnie jego list, w którym Tytus, pisząc z tego Chrubieszowa ze swojego majątku, jakoś ma żal, czy zgłasza taką chęć, wolę tego, żeby usłyszeć Chopina oratorium jakieś. No, Chopin zwraca wtedy uwagę kąśliwie troszkę, pisząc do swojej rodziny, dlaczegoż to on buduje cukiernię w Chrubieszowie, a nie funduje klasztor kamedułów.
Doskonałe. To jeszcze dodajmy do tego, no, takiego mini zestawienia, no, te wakacje zdrowotne, jeśli można tak powiedzieć. No bo one się przytrafiały Chopinowi stosunkowo wcześnie. Duszniki Zdrój przede wszystkim tutaj wymieńmy.
Tak, no, Chopin został zawieziony do Wód, do uzdrowiska w Dusznikach, wówczas Bad Reinerz, w którym jednak bywało mnóstwo Polaków, więc ta kolonia, czy też przewijanie się polskich nazwisk i polskich postaci było powszechne. No cóż, zażywał wewczasów, trochę wędrował po górach dookólnych, spacerował, pił owe wody. Miejmy nadzieję, że mu pomogły. Na pewno pomogło mu i nie tylko jemu zagranie koncertu w tychże Dusznikach, koncertu dobroczynnego na rzecz sierot, którym zmarł ojciec i w trudnej sytuacji się znalazły. W każdym razie ten koncert został upamiętniony, jak wiemy, festiwalem chopinowskim w Dusznikach, co wiąże się w pełni z tematem wakacyjnym, gdyż festiwal odbywa się w pierwszej połowie sierpnia i jest jednym z takich głównych punktów kultu Chopina i pianistyki w Polsce od 1946 roku, więc bardzo wcześnie rozpoczętym.
Ja zapamiętałem jeszcze Marienbad. Wakacje w Marienbadzie, też bardzo szczególne.
Bardzo szczególne, gdyż tam spotkał się z rodzicami. To była ostatnia zresztą okazja widzenia się z rodzicami. Później już nie miał tego szczęścia, które na pewno było dla niego szczęściem, bo bardzo tęsknił i do rodziny, i do czasów warszawskich. Właśnie do tego sielskiego, bardzo radosnego życia, którego potem mu ewidentnie brakowało, tego wspomnienia. Zresztą stamtąd też wzięło się uczucie do Marii Wodzimskiej, która także była, należała do tego warszawskiego świata. Z Warszawy pamiętana jako mała dziewczynka, ale cała rodzina Wodzimskich to właśnie byli koledzy ze stacji Mikołaja Chopina, zaprzyjaźniona rodzina, do której Chopin lgnął po prostu, tęskniąc za tym utraconym, gdzieś zostawionym z tyłu może, utraconym w taki sposób, że zostawionym po prostu czymś, z czego wyrósł, jak wyrasta się ze świata dzieciństwa, tym światem idyllicznym, radosnym i pełnym szczęśliwości.
To o Noa może już nie mówmy, bo on tam pracował, to o pracy już nie mówimy, ale no, jedne wakacje to nie bardzo Chopinowi wyszły. Na Majorce.
To nawet miały być ferie zimowe, można powiedzieć, na takie wakacje, więc miały to być ferie zimowe, w których no, on schorowany, jak wiadomo, jeszcze nie tak bardzo jak później, ale już tak, jeszcze też syn Georges Saint Maurice również, nie cieszący się dobrym zdrowiem, mieli uciec z paryskiej zimy, no, pełnej na pewno smogu, bo przecież palono węglem w domach, zimnej bardzo. Wiadomo, że fortepian stał przy kominku odwrócony klawiaturą po to, żeby w ogóle jakkolwiek ciepła trochę złapać z tego kominka. A wiedzą państwo, jak to jest przy ognisku albo przy kominku, prawda, gdzie z jednej strony się człowiek gotuje, a z drugiej strony marznie. Prawda? Więc tak było właśnie w mieszkaniu Chopina. Friederike Miller w tym czasie na przykład wspomina, że rano rozmrażały wodę, żeby w ogóle umyć się, prawda? Właśnie w Paryżu, więc było od czego uciekać na południe. Niestety akurat zima była dość ciężka, także na Morzu Śródziemnym, na wyspach, na Balearach samych, i Majorka nie okazała się trafnym miejscem. Tym bardziej, że niestety George Sand wraz z dziećmi służącą oraz Chopinem wybrali jedyne możliwe, bo innych nie było miejsc dostępnych, ale zarazem najpiękniejsze i najgorsze z możliwych, czyli opuszczony klasztor, w którym no siłą rzeczy, myślę, że latem tam panowały temperatury bez klimatyzacji, przyjemne do spędzania upałów, natomiast zimą panował mróz nie niższy zapewne niż w Paryżu. Przy tym ciągłe wichry i przy tym niezbyt życzliwie patrząca na libertyńskich Francuzów lokalna społeczność wyspiarska, tradycyjna bardzo. I jednocześnie mnóstwo pracy, którą ze sobą zabrali, gdyż to nie były to takie ferie, które miały być spędzone wyłącznie na wypoczynku. Chopin zabrał wtedy do napisania preludia. Miał mnóstwo roboty, George Sand też pisała codziennie, bo też miała do napisania, miała kontrakt na powieść kolejną, więc no, były to bardzo robocze wakacje zimowe, które na dodatek okazały się wakacjami chorobowymi jednocześnie. Tak uciekli z Majorki, gdy tylko parowiec zaczął przypływać na nią z powrotem.
Moglibyśmy tak jeszcze długo rozmawiać, ale zróbmy tak. Jeśli będzie jeszcze jakaś okazja, kiedyś to się na pewno z Jakubem Puchalskim spotkamy, a tymczasem zapraszam państwa do sięgnięcia po książeczkę. Ona nie ma wielkich rozmiarów, ale treści tam państwo znajdą, dużo więcej niż podczas tej siłą rzeczy krótszej rozmowy, niż by można było ją poprowadzić. Drogi Jakubie, bardzo ci dziękuję za spotkanie.
Ja również dziękuję bardzo i kłaniam się państwu.
Kiedykolwiek państwo będą słuchali tego podcastu, czy jeszcze w czasie wakacji, czy już po wakacjach, a może przed wakacjami, proszę pamiętać, trochę odpoczynku, trochę pracy, no ale może gdzieś zawsze muzyka Chopina pod ręką, czemu nie? Wszystkiego dobrego. DNA Muzyki Polskiej, Mariusz Gradowski.
Wydawcą podcastu DNA Muzyki Polskiej jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Zapraszamy na kolejne odcinki oraz do śledzenia naszych mediów społecznościowych.